Drodzy bracia i siostry, pokój mam. Bardzo mile mi jest spotkać znowu braterstwo. 3 lata temu miałem przywilej być w niektórych zgromadzeniach w Polsce. Oceniam ten przywilej, byłem zachęcony tym. W pierwszym rzędzie chcę przedać pozdrowienie od braci polsko-ukraińskich z naszego zboru z Winnipegu. Wiemy, drodzy bracia, jesteśmy świadkami ogromnych zmian w świecie. Dla nas to nie jest bardzo zaskakujące coś, co myśmy się nie spodziewali, chociaż do pewnego stopnia. Dlatego, że my wiemy, że ten świat musi przyminąć, aby zrobić miejsce dla Królestwa Chrystusowego na ziemi, fazy ziemskiej Królestwa. A więc te zmiany właśnie odbywają się na naszych oczach. Z jednej strony może przynoszą pewne trudności, ale z drugiej strony błogosławieństwo. Jak bracia wiedzą, drzwi są otworzone na Ukrainę. Właśnie naszym zamiarem jest pojechać tam. Wysyłamy literaturę ukraińską, tłumaczymy tam i bracia są bardzo zadowoleni. Więcej jak 400 prenumeratorów mamy na Ukrainie. Wysyłamy literaturę. A więc to jest błogosławieństwo. Jak długo? Być może, że jeszcze będą pewne trudności i tak dalej, dlatego, że ono nie idzie tak lekko wszystko, jakbyśmy może czasem chcieli. Ale że w boskim planie Bóg wie, krok za krokiem idzie dalej. Chrystus powiedział, gdy zobaczycie to wszystko, wiedzcie, że przybliżyło się wasze wybawienie. Radujcie się. Wybawienie ostatnich członków i wielkiej kompanii i wkrótce założenie Królestwa Bożego. Te rzeczy przed nami. My niedokładnie wiemy daty i lepiej nie stawiać dokładnych, bo niektórzy to czynią i mylą się. Jednak wiemy, że czas idzie swoim trybem i boski plan wypełnia się. Jesteśmy wdzięczni temu. Naszym tematem dzisiaj będzie nadzieja powołania i dziedzictwo świętych. Nieco powiemy o apostole Pawle, parę słów. Apostoł Paweł, ostatni z wybranych apostołów, bardzo gorliwy. On miał największe zrozumienie i objawienie boskiego planu. Jednak wszystko to używał na chwałę Bożą i na zbudowanie Kościoła Chrystusowego. Jego głównym zadaniem względem niego było, jak on mówi, abym dostąpił do mety. Abym dostąpił do zmartwychwstania zmarłych. Jeżeli chodzi o braci, to on się usilnie starał, aby dopomóc im we wzroście do doskonałości. I tak czytamy do Kolosensów 1:9-10. On mówi tak. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Panu ku zupełnemu Jemu upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Podobnie on mówi do Filipensów, albo Filipian, jak w Nowym, 1:9, on mówi tak, 11. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznaniu i wszelkie doznania, abyście umieli odróżnić to, co słuszne od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagania na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. Dla nas apostoł Paweł jest wielkim przykładem wielkiej gorliwości i miłości do Pana i do braci. On to okazywał nawet w ten czas, gdy sam cierpiał, gdy był w kłopotach. Apostoł Paweł był w kłopotach podobnie jak nasz Pan, że wszyscy go opuścili. On pisze to. On mówi, tam jeden tylko, że był z nim, a wszyscy go opuścili, będąc braćmi. On doznał przed swoją śmiercią tego zawodu, podobnie jak Chrystus. A więc czytamy Efezów 1, 17 i 19 takie słowa. 17 i 19 Efezów. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwale, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwale jest udziałem świętym w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemocnej siły Jego. W poprzednich wierszach apostoł mówi o tajemnicy wysokiego powołania. Wszystkiego nie czytamy. I często to nazywa tajemnicą. Coś, co nielekko zrozumieć. My rozumiemy o wysokim powołaniu, że trzeba mieć Ducha Bożego. Tylko ci, co mają Ducha Bożego i badają Pismo Święte, mogą coraz więcej rozumieć o nadziei wysokiego powołania. Oni nie mogą wszystkiego rozumieć, co to jest duchowa natura, chwale boskiej natury. Wiemy, co apostoł Jan powiedział, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale wiemy, że gdy się On objawi, podobnie Mu będziemy, bo ujrzymy Go tak, jako On jest. On mówi tutaj o nadziei i o dziedzictwie. Co to jest nadzieja? My możemy podać definicję. Spodziewanie się albo oczekiwanie otrzymania coś dobrego, co było obiecane i czego my chcemy. Obietnica tutaj złączona. Trzeba tutaj zaznaczyć, że wiara i nadzieja są ściśle ze sobą połączeni. Nie możemy mieć nadziei bez dobrej, ugruntowanej wiary. Apostoł Paweł mówi do Żydów 11:1 tak. Wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, nadziei. Dowodem rzeczy niewidzialnych. A więc podstawą, gruntem naszej nadziei jest wiara. Ale aby mieć wiarę, koniecznym jest mieć chociaż pełną znajomość informacji, znajomość pewnej sprawy. Dlatego apostoł do Rzymian 10:14 mówi, jakoż wtedy wierzyć będą to, o czym nie słyszeli, i jako uwierzą o tego, o którym nie słyszeli. A jako usłyszą bez kaznodziei. A więc nadzieja, bracia, jest bardzo ważną rzeczą dla chrześcijanina. W 1 do Koryntu 13:13 apostoł mówi tak, a teraz pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Teraz. On mówi, że wiara zniknie, nadzieja, gdy już zobaczymy, gdy będziemy przemienieni, gdy dostąpimy tego. Ale teraz wiara, nadzieja i miłość. Dlaczego nadzieja jest ważną? Dlatego naszym Jego, na wąskiej drodze, my musimy wierzyć, że Bóg, któremu służymy, wynagrodzi tych, którzy Mu służą, którzy, jak apostoł Paweł mówi, szukają Go. My potrzebujemy na naszej wąskiej drodze zachęcenia, aby wiernie i z cierpliwością iść w ślady Jego Syna, o którym jest powiedziane o Chrystusie, że dla wystawionej przed Nim radości On podjął krzyż, zgardziwszy sromotą i usiadł po prawicy stolicy Bożej. On miał też nadzieję, zachęcenie. Dlatego widzimy, że Bóg, gdy zaprasza kogoś albo daje pełną propozycję do wykonania jakiejś ważnej sprawy, ważnego dzieła, to on obieca go wynagrodzić. Na przykład czytamy o Abrahamie, 1 Mojżesza 12:1-3. Takie słowa. I rzekł Pan do Abrahama, wyjść z ziemi swojej i od rodziny swojej, z domu ojca swego, do ziemi, którą Cię ukaże, a uczynię z Ciebie naród wielki i będę Ci błogosławił i uczynię sławne imię Twoje. Także staniesz się błogosławieństwem i będę błogosławił błogosławiących Ciebie, a przyklinających Ciebie przyklinać będę i będą Tobie błogosławione wszystkie narody ziemi. To była piękna obietnica, piękna o nagrodę. Apostoł mówi, że Abraham uwierzył Bogu. Uwierzył i poszedł. Mówi w jednym miejscu, nie wiedział, gdzie idzie, ale wiedział, że Bóg go będzie prowadził. I poszedł. Uwierzył. I mówi, i to mu poczytano za sprawiedliwość. Wykazując polecenie pańskie, on natrafia, wykonując, na różne większe i mniejsze trudności Abraham, ale pomimo tego wykazywał silną wiarę i nadzieję i wykazywał posłuszeństwo. I tak jak apostoł Paweł mówi do Rzymian 4:18, nie będziemy czytać tego, on mówi o Abrahamie, że uwierzył Bogu i stał się przyjacielem, był posłusznym. A więc, co jest nadzieją dla Kościoła? Nadzieją dla Kościoła, dla wysokiego powołania. Jakie są obietnice dla naśladowców Jezusa? Pamiętamy, jak jednego razu, to jest ważne pytanie, jednego razu Piotr zapytał Jezusa, Mistrzu, myśmy wszystko zostawili i poszliśmy za Tobą, co nam będzie? Cóż to będzie z tego? Znaczy, jaką nagrodę? Jezus go nie zganił, ale on powiedział tak. I to jest pierwsza ważna obietnica dla apostołów. Chociaż oni tego nie rozumieli dobrze. Czytamy Mateusza 19, 28 i 29. Takie słowa. A Jezus rzekł, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście poszli za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, nie tylko oni, i każdy, kto opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matki, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego otrzyma stokroć i odziedziczy żywot wieczny. Pierwsza z ważnych obietnic, która daje nadzieję dla naśladowców Chrystusa. Tutaj była ważna obietnica, chociaż apostołowie nie dobrze rozumieli tego w ten czas. Oni więcej zawsze myśleli, że to ziemskie królestwo i one będą. Aż otrzymali Ducha Świętego. Jest to ważnym dla nas wiedzieć, bracia, jakie obietnice należą do nas. I teraz ważnym jest wiedzieć, jakie są wyjaśnione warunki względem tego, nie tylko jakie obietnice, ale jakie są zobowiązania, warunki, aby otrzymać. Rozważając nad obietnicą Kościoła, powinniśmy się zwrócić wstecz do obietnicy Abrahama, jaka opiewa, i myśmy czytali, w Tobie i w Twoim nasieniu będą błogosławione wszystkie narody. Pierwsze przymierze i najważniejsze, jak apostoł Paweł mówi, bo inne były dodatkowe. Apostoł tłumaczy nam w liście do Galatów, kto jest tym nasieniem, tam mówi nasienie, że jest tym nasieniem Chrystus. Galatów 3:29-30 mówi dalej, że jeżeli jesteśmy Chrystusowi, to też jesteśmy tym nasieniem. W liście do Żydów 6:17-19 apostoł mówi takie słowa do Żydów. 6:17-19. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest twierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźnie dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszalność swego postanowienia, przyjął, poręczył ją przysięgą, abyśmy przez te dwa niezruszone wydarzenia, co do których niemożliwe rzeczą, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadzieję. Mocną zachętę przez nadzieję, jak myśmy mówili, nadzieja musi być zachęta, nadzieja nam daje. I mówi, jest to, trzymajmy się jako kotwice dusze, ta nadzieja pełnej mocny sięgającej aż poza zasłonę, poza wtórną zasłonę. Tam, gdzie wszedł Chrystus po zmartwychwstaniu i tam, gdzie jest nadzieja dla nas, bracia, którzy są spłodzeni i którzy są pilni i starają się, którzy rzeczywiście oddali wszystko naśladowcy, tam jest nasza nadzieja, że to osiągniemy. On mówi za zasłonę u nas. Te obietnice były powtórzone dla Izaaka, znaczy oni nie rozumieli tego. Oni myśleli, że nasienie cielesne będzie, aż później, aż Duch Święty zeszedł na apostolów, to ta sprawa została wyjaśniona. To jest rzeczywiście nasienie. Ale te obietnice dla Abrahama, one odgrywały ważną rolę. Były powtórzone dla Jakuba i Izaaka, którzy, tak jak i wiele innych wiernych, bożych, starożytnych, świętych, trzymali się tego, co tam było obiecane. Oni upatrywali je z daleka, mówi apostoł, cieszyli się nimi, chociaż nie rozumieli ich dokładnie. Wiedzieli, że coś jest, zbawienie. I witali je, mówi apostoł, i wyznawali, że są gośćmi i przechodniami na tej ziemi. Że to, co oni teraz mają, to nie jest coś innego, oni są przechodni. Żydów 11:13. Oni są szukali i żądali niebieskiej ojczyzny, mówi apostoł dalej. My podziwiamy, braci, ich wiarę, ich odwagę, ich wierność. I oni to też są dla nas przykładem. Ale apostoł mówi, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał. Żydów 11:40. Obietnice dla Kościoła są podwójne. Te, co się odnoszą do teraźniejszego czasu i te, co się odnoszą do przyszłości. Do teraźniejszego czasu dużo też jest ważnych. Apostoł mówi do Rzymian 8:28, że wszystkie rzeczy nam pomagają do dobrego. I my to rozumiemy, bracia. Dobrze. To wskazuje, że Bóg się stara, co by nie było w naszym życiu, oczywiście dla prawdziwych, poświęconych, posłusznych dzieci Bożych. On mówi, wszystkie rzeczy pomagają do dobrego. Całe wasze życie, chociaż zdaje mi się czasem, że są rozczarowania, dlaczego to powstało, to i to. Ale gdy my to przyjdziemy przez to, to my troszeczkę inaczej patrzymy się na sprawę. My stajemy więcej mądrymi, bośmy otrzymali doświadczenie. Jeżeliśmy się nie nauczyli, to czasem przyjdziemy jeszcze raz. Każda próba jest doświadczenie jest ważne dla nas, muszą być. O tym jeszcze więcej będziemy mówić. Mateusza 6:33, nie czytamy w tekstu, bo nie mamy dużo czasu, mówi tam, szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko, wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. To też jest ciekawa obietnica. Wy się nie troszczcie, on mówi, jak wróbli się nie troszczą, inne nie troszczą się, Bóg przygotował. Mówi, wy jesteście o wiele więcej droższymi przed Panem, przed Bogiem, czym te zwierzęta. Wszystko będzie dodane. To jest wielka obietnica, bracie, dla nas zachęcająca, abyśmy myśleli o niej i wierzyli. Na teraz do Żydów 13:5 mówi, i Jakub mówi też, Jakub mówi ważne słowa, bracia. 1:5-6, on tam mówi o mądrości, że czasem mówi brak komuś mądrości. On mówi, jeżeli odczuwacie brak, proście u Boga, a On da. Ale abyście prosili właściwie i na rzeczy dobre, Bóg da. To jest obietnica piękna na obecny czas. Co się tyczy przyszłości, apostoł Paweł mówi w liście do Kolosenców 3:20, mówi ważne słowa. A wszystko, co czyńcie, z duszy czyńcie, jako Panu, a nie ludziom, wiedząc od Pana, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa. On mówi zapłatę albo nagrodę dziedzictwa, albowiem Panu Chrystusowi służycie. A więc zapłatę albo nagrodę dla tych, co wiernie służą Panu, będzie dziedzictwo. Co to jest dziedzictwo? Pytanie. Jest to pewna posiadłość, majątek, pewne bogactwo. Odziedziczyć znaczy otrzymać pełną posiadłość zwykle od rodziców. Zwykle. Izajasz jest powiedziane, że otrzymał, odziedziczył wszystko od Abrahama. Wszystko. I nadzieja, i te obietnice. Apostoł mówi, że ci, którzy są synami Bożymi, są też dziedzicami Bożymi i współdziedzicami Chrystusowymi. Rzymian 8:12. Do Żydów apostoł mówi 35. Przetoż nie odwracajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolą czynąć odnieśli obietnicę, abyście otrzymali dziedzictwo. Apostol mówi, że ci, którzy są synami Bożymi, są dziedzicami. Jezus był Synem Bożym. Był wodzem i dokończycielem wiary. On był pierwszym dziedzicem Bożym. On skończył swój bieg i otrzymał dziedzictwo, otrzymał nagrodę. Co Jezus otrzymał? W liście do Żydów 1:2-4 czytamy tak. 1:2-4. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez syna swego przez syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego też świat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i obliczem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonał oczyszczenia grzechu i mówi zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach i stał się o tyle możniejszym od aniołom, o ile znamienniejsze od nich odziedziczył imię. A więc tutaj on mówi nam częściowo o jego dziedzictwie. Podobnie mówi nam do Filipensów i przeczytamy sobie do Filipensów 2:9. W tych nowych Bibliach jest Filipian. Filipensów 2:9, tak mówi apostoł. Przepraszam. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To ono dziedziczą. On stał się najwyższym kapłanem według porządku Melchisedeka, Żydów 6:20. O jego dziedzictwie też prorok mówi w Psalmie 2:8. Mówi, żądaj ode mnie, Adam, ci narody, dziedzictwo twoje, a osiadłość twoja granice ziemi. Po swoim zmartwychwstaniu sam Jezus powiedział, że teraz mi dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Mateusza 20:18. W objawieniu 17:14 jest powiedziane, że on, baranek, zwycięży wszystkich twoich przeciwników, pokona, bo on jest Panem Panów i Królem Królów i którzy są z Nim, to jest ważne, powołani i wybrani i wierni, ktoś jest z Nim jeszcze. Teraz nasze dziedzictwo. My jesteśmy członkami ciała Chrystusowego, a więc obietnice, które się odnoszą do Niego, należą też do nas. Apostoł Paweł do Żydów 2:11 mówi, że Chrystus nie wstydzi się nazywać nas braćmi. On się nie wstydzi, to są bracia Jego, nie dzieci, bracia. Jezus w modlitwie prosił Boga, o Jana 17:24, aby oni, apostołowie i inni, byli tam, gdzie On będzie. I że tą chwałę, którą Bóg mu da i da im. Podobna nadzieja, podobne dziedzictwo. Gdy my mówimy, że same dziedzictwo będzie, że nasze dziedzictwo będzie podobne do Jego dziedzictwa, to nie znaczy, że to wszystko, że to będzie zupełnie takie same w 100%. Ponieważ On jest głową. Do Żydów 8:20, do Rzymian 8:29 apostoł mówi takie słowa. Rzymian 8:29. Bo tych, którzy przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobnymi do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodny pośród wielu braci. On pierwszy, pierworodny. W liście do Kolosensu 1:18 on mówi wyraźnie, on też jest głową ciała, to jest Kościoła, który jest początkiem pierworodnych umarłych, aby on między wszystkimi przodował. Chrystus, on jest głową, on jest pierwszy. A więc, gdy mówimy nasze dziedzictwo podobne, to znaczy podobne wielu, jednak On jest pierwszy, najważniejszy, On jest głową. Mówiąc o naszym dziedzictwie, apostoł Piotr w pierwszym 1:4 mówi nam takie słowa. Apostoł Piotr. Pierwsze 1:4 mówi ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędnemu, jakie zachowane jest w niebie. My jesteśmy. To jest nasza nadzieja. I mówi dalej, ważny tekst, bracia, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. On mówi, mocą Bożą trzymani jesteśmy przez wiarę. Tutaj na chwileczkę się zatrzymamy. Wiara, nasza moc jest od Boga, przez wiarę. Co to znaczy? Co ciekawe jest tekst. Aby uwierzyć, kto uwierzy silnie, ten jest przekonany. Jeżeli on jest uczciwy, bo apostoł Paweł mówi w jednym miejscu, że on się nie wstydzi Ewangelii Chrystusowej. Dlaczego? Bo ona jest mocą ku zbawieniu dla tych, którzy wierzą. Mocą ku zbawieniu. W Ewangelii, co tam jest? Tam jest powiedziane, kim my jesteśmy, jak wyszli, jaki jest plan boski w rzeczywistości i co Bóg ma dla nas. Jeżeli my wierzymy w to, wierzymy tak, że jesteśmy przekonani, jak apostoł mówi, sercem uwierzył. Sercem, nie tylko intelektualnie, znaczy, że rozumie te rzeczy, ale sercem uwierzył. Żywą wiarą, jest żywa wiara, jak również jest żywa nadzieja, apostoł mówi. To znaczy w zupełności gruntownie, która nas poruszy do działania. Że czynimy to. Tam jest moc. Jesteśmy przekonani, wierzymy przekonani, że tak jest. My zmieniamy swoje postępowanie i staramy się postępować prawidłowo. Tutaj jest przekonanie, tutaj jest moc. Przez wiarę, wiara. A więc przyobiecane dziedzictwo świętych Kościoła jest chwała, cześć i nieśmiertelność, boska natura i współdziedzictwo z Chrystusem, głową tej wielkiej czynności błogosławienia świata w restytucji, aby pomagać część, będziemy mieć część, aby pomagać ochoczym i posłusznym być pojednanym z Bogiem, osiągnąć ludzki doskonały stan i tym samym żywot wieczny. To jest tym, czego się spodziewamy. To jest naszą nadzieją. Osiągnięcie dziedzictwa, które jest wypełnieniem się naszych nadziei, jest ściśle powiązane, bracia, z którym przyjściem Chrystusa, bo w ten czas Kościół miał otrzymać zmartwychwstanie. Napominając do pobożności i posłuszeństwa, apostoł Paweł pisze w liście do Tytusa 2:13 tak, oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. W objawieniu Chrystusa, w Jego przyjściu, ci, co umarli, oni czekają na to, oni otrzymali, my wierzymy. W liście do Kolosenców 3:23-24 czytamy o tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi, albowiem umarliście, a życie wasze jest ukryte w Chrystusie, z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się wy okażecie razem z Nim w chwale. Ten czas wy otrzymają dziedzictwo. Apostoł Piotr, napominając starszych, pasterzy, aby oni paśli trzodę Bożą dobrowolnie, a nie dla zysku, zachęca ich takimi słowami: a gdy się okaże arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. My jesteśmy członkami ciała Chrystusowego, jesteśmy dziedzicami Bożymi. W znaczeniu tego nie mamy jeszcze, ale jest przypisane. I spółdziedzicami Chrystusowymi. Ale my możemy stracić to wielkie stanowisko, tę pozycję, ten przywilej. My możemy stracić. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, ale bowiem staliście się współuczestnikami Chrystusa, bracia. Kiedy? Jeśli tylko początek tego gruntu aż do końca statecznie zachowany. W jednym miejscu apostoł mówi, że Pan Bóg rozpoczął u nas dzieło, dobre dzieło i Bóg jest zdolny dokończyć. Ale coś jest wymagane z naszej strony. Współpracy, posłuszeństwa, pełnego posłuszeństwa. Dlatego obietnice i nadzieja oparte na nich powinny pobudzić. Ta wielka Boża obietnica nie jest bezwarunkowa, ale ona jest pod warunkiem. Dlatego apostoł Piotr w drugim liście 1:3-4 mówi, można przeczytać, przeczytamy sobie, tylko początek, 1:3-4 mówi tak, boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. W Wszystko jest nam dane do pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogi i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, to jest warunek, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. I on mówi, i właśnie dlatego dodajcie wszelkie wasze starania. I on mówi, co dodać, nie będziemy się, bracia wiedzą. Ale wszelkie wasze starania do tego dodajcie. Macie wszystko, obietnice. Moc boska darowała nam przez Chrystusa. Te drogie obietnicy i nadzieja oparte na nich powinny, bracia, pobudzić nas do wielkiej gorliwości i starania, aby praca oczyszczania i oświęcenia była wykonywana w nas, abyśmy się stali doskonałymi i do każdego dobrego czynu sposobnymi. To też apostoł Paweł, mówiąc o tych wielkich obietnicach, które należą do ludu, napomina nas słowami. On mówi tak, mając wtedy te obietnice, umiłowanie, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwość swojej bojaźni Bożej. 2 Koryntów 7:1. Mając te obietnice, również apostoł Jan zachęca nas, i on mówi, myśmy już czytali częściowo, mówi, że my będziemy podobnie do Pana, ponieważ zobaczymy Go, jakim jest. Taka jest obietnica, to jest nasza nadzieja. I on dalej mówi tak, i każdy, kto ma tą nadzieję w Nim, oczyszcza się tak, jak On jest czystym. Jeżeli, braterstwo, u was jest silna wiara, silna nadzieja, ona was na pewno skłoni do życia czystego, świętobliwego. A więc nadzieja u nas jest ważną rzeczą, bracia. A więc, drodzy bracia, na podstawie świadectw Pisma Świętego rozumiemy, że dlatego, aby stworzyć istotę na poziomie boskiej natury, w stanie nieśmiertelności jest koniecznym, aby oni zostali na sam cud, te istoty wypróbowani, zanim otrzymają ten stan. Dlatego to są słowa wiernego sługi. On mówi, to też mądrość Boża zamierzyła, aby to uczynić przez zapoczątkowanie i rozwijanie nowego umysłu w naszych ziemskich ciałach. Rozwijając, apostoł mówi, mamy ten skarb w ciałach, w naczyniach glinianych. Ten skarb naszych ziemskich ciała rozwijając i doświadczając ich przez pewien odpowiedni czas, i gdy oni okażą się godnymi, to w ten czas otrzymają zmartwychwstaniu nowe niebieskie ciało. Próby i doświadczenia są dozwolone dla naszego wypróbowania, ale one są też konieczne dla naszego rozwoju. Tak jak mówił apostoł w jednym, aby się nie dziwić, że takie doświadczenie przychodzi. Coś tak jakby coś dziwnego dla nas. On mówi, że Chrystus przychodził i to dla was jest potrzebne. On mówi, abyście byli oczyszczeni, jak złoto jest oczyszczane w ogniu. A więc rozwój chrześcijanina, rozwój Kościoła może być tylko przez doświadczenia. Pamiętamy słowa apostoła do Żydów, 2:10. On mówi tak, że należało, aby wodza naszego zbawienia przez cierpienia doskonałymi uczynić. Chrystus był doskonale, ale do boskiej natury. Boska mądrość uważała za właściwe, aby on przeszedł przez wielkie doświadczenia. Na innym miejscu apostoł mówi, bracia wiedzą ten tekst, że dlatego, że Chrystus cierpiał, on się nauczył posłuszeństwa. To jeszcze inny ważny tekst i dla niektórych może być nieważny, on niezrozumiały, on zawsze był posłuszny. Chrystus w każdym czasie upokorzył się, ale on cierpiał, on zrozumiał więcej. Dobrze być posłuszny, jak wszystko dobrze dla nas idzie. Dobrze spolegać, ale jak cierpienia przyjdą i czasem my przyjdą jedne i drugie i wy myślicie, a na co i to jeszcze przyszło? Po co? Ono przyszło. Jest konieczne, jest właściwe, abyśmy to dobrze rozumieli, bracia. Na początku swojej misji Pan powiedział o apostole Pawle tak: ja pokażę jemu, wiele on będzie cierpiał dla imienia mego. My wiemy to. I apostoł mówi później, jak chcieli i wiedzieli, i od braci mówią cierpią, od różnych. On mówi do Koryntów, drugi Koryntów 12. O tym też pojaśnia apostoł Piotr. On pisze, w czym weselcie się, że teraz maluczko, jeśli potrzeba, zasmucenie w rozmaitych pokusach, aby doświadczenie wiary wasze daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było ku chwale i ku czci i ku sławie w objawieniu Pana Jezusa Chrystusa. Myśmy powiedzieli, że otrzymamy naszą nagrodę, nasze dziedzictwo przy zmartwychwstaniu, jeśli będziemy godni być w rzeczywistości członkami ciała Chrystusowego. Ale lud Boży nawet teraz otrzymuje wielką radość i pokój, czego świat nie rozumie i nie może nam dać, ani odjąć. I to zadowalnia nasze pragnienia, bracia, naszą tęsknotę, więcej, czym co innego. Lud Boży nawet teraz jest najwięcej szczęśliwym narodem. Dlatego, że oni mają nadzieję, żywą nadzieję. Ten zadatek, jak apostoł mówi, dziedzictwa. My mamy zadatek dziedzictwa, dlatego, że oni otrzymują to od Ducha Bożego. A więc na zakończenie, bracia, Rzymian 15:4 mówi tak, Rzymian, 15 rozdział, 15, 4, 13, mówi tak, cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. A 13 mówi też, a Bóg nadziei, nasz Bóg jest Bogiem nadziei, niechaj was napełni wszelką radością teraz już i pokojem we wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. I na zakończenie przeczytamy sobie słowa Piotra, 1 Piotra 5:6. Święty, 5 i 6. Mówi tak, ukoszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złożcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł mówi, chodzi, kogo by pożar stara się. Jemu sprzeciwiajcie się, mocno wierzę, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych, nie tylko my. Czasem my myślimy sobie, że to na nas tak przyszło. Tylko my. Wszyscy, każdy członek, każdy poświęcony prawdziwie, przejdzie swoje próby. Bo Bóg ma standard. Aby Bóg wszelkie łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałym cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. A więc życzymy braterstwu tego, aby rozwijać tą nadzieję błogosławieństwa, dlatego, że to nas czyni najwięcej szczęśliwym ludem. I gdy będziemy wierni, otrzymamy to dziedzictwo, o którym Pismo mówi, że jest i jest prawdziwe. Dziękuję.